Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pinek. I Państwo, mam przed sobą felieton radiowy z OSW, czyli Ośrodka Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia. Felieton, który przesłuchałem dzisiaj, idąc sobie na spacer do lasu, w lesie. I mam bardzo mieszane uczucia, jeśli chodzi o ten felieton. Rozmawiają dwaj panowie, znaczy jeden pyta, drugi odpowiada. Teoretycznie jest to wywiad, ale obydwaj chyba są nieźle zorientowani w tej sprawie. Tytuł tytuł tego wywiadu: Życie codzienne pod rządami Komunistycznej Partii Chin. Generalnie tytuł jest mylący. Znaczy, może zacznijmy od tego, czy ja to polecam, czy nie. No skoro o tym mówię, no to muszę, to właśnie powinienem dać link do tego i dam to link do tego materiału. Natomiast uważam, że należy się Państwu komentarz z mojej strony. Po pierwsze, znaczy moje zastrzeżenia zaczynają się od tytułu, ponieważ to oczywiście nie jest prawdą, że ten materiał mówi o życiu codziennym pod rządami Komunistycznej Partii Chin. Nie. On mówi o Chinach tylko i wyłącznie z punktu widzenia Komunistycznej Partii Chin. A właściwie w ogromnej części mówi tylko i wyłącznie o Komunistycznej Partii Chin. Więc nie o życiu codziennym, bo to jest zawracanie głowy. Życie codzienne Chińczyków, owszem, w części, w jakiejś tam części ociera się pośrednio lub bezpośrednio o partię rządzącą. Natomiast myślę, że gdyby spytać przeciętnego Chińczyka, to znaczy, co to znaczy przeciętny Chińczyk? Ale po prostu od takiego sobie kilku czy kilkunastu ludzi zapytać z różnych miejsc w Chinach, to oczywiście oni by powiedzieli, że oni nie mają żadnego kontaktu z KPH, oprócz tego, że powiedzmy sobie mają wśród znajomych, czy sami są nawet członkami KPH. No, powiedzmy sobie, że to nie jest tak, że KPH jest nawet w lodówce, jak otworzysz. Nie, bez przesady. Ten materiał, do którego Państwu daję link i który Państwo sobie ewentualnie przesłuchacie, jest w pierwszej części jest wyraźnie, znaczy nie tylko w pierwszej części. On tutaj tak jeszcze inaczej. Tak naprawdę ten materiał powinien omówić, skomentować socjolog, a ja jestem inżynierem, więc średnio się do tego nadaję. Wiem o tym, że ten materiał jest przerysowany, zakłamany, ale również w nim jest sporo prawdy. Więc to jest taka manipulacja, z którą mamy do czynienia bardzo często. To znaczy, i tutaj nigdy nie wiem, co jest podstawowym celem. Czy podstawowym celem mówiącego było przekazanie prawdy w otoczeniu tych różnych kłamstw, ale prawdy po to, żeby ona w otoczeniu tych kłamstw mogła się przedrzeć, czy też intencją mówiącego o sprawie było powiedzenie nieprawdy, a ta prawda, która tam się pokazała, to tak przez przypadek. Nie wiem, ja to trzeba by znać człowieka, żeby móc zdecydować, o co tu chodzi. Być może w dodatku jeszcze socjolog byłby w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć. Ja poza tym, tu tak na dobrą sprawę, dobrze musiałbym i być może będę to jeszcze sobie drugi raz, przynajmniej jeśli nie trzeci, przesłucham. Muszę to przesłuchać, bo no właśnie, będę musiał oddzielić ziarna od plew. Ja, na mnie plewy nie działają. I tutaj ostrzeżenie, bo na Państwa mogą. Na pewno zadziałają. Więc tu zawsze, gdy mówię Państwu, że taki tekst, który nie jest jednoznaczny, w mojej ocenie polecam, to wtedy zawsze mam wątpliwości, czy ja dobrze robię, ponieważ właśnie Państwo możecie nie mieć wystarczająco dużo siły, w tym bardzo szerokim tego słowa znaczeniu siła, cokolwiek bym pod tym nie rozumiał, siły, aby oprzeć się ułgarstwom płynącym z tego materiału. Dla mnie, ja po prostu pluję ewentualnie, jak mogę, bo jestem sam i nikomu to nie przeszkadza w lesie. Pluję w momentach, kiedy słyszę jakieś oczywiste ugarstwa lub takie sformułowania, które propagandowe, no, po prostu antychińskie. Natomiast Państwo nie musicie odbierać tego tak, jak ja odbieram. No i efekt tego może być taki, że część tych kłamstw i półprawd może w Was zostać. To zawsze niestety jest możliwe. Także szczególnie na początku, nie pamiętam do którego momentu, ale szczególnie na przez kilka, bo to jest długi materiał, 45-minutowy, prawie. Tak przez pierwsze 15 minut tych antychińskich łajdactw jest dosyć sporo. Widać, że ten człowiek, który mówi o Chinach, jest takim typowym polskim sinologiem, typowiuteńkim. Powiedziałbym, że nawet jak wzorzec metra w Sèvres pod Paryżem. Taki można by go w ramki oprawić i powiedzieć, to jest wzorzec polskiego sinologa. Nienawidzi Chin, ma doskonałą wiedzę na temat Chin. I ich nienawidzi. Tak, typowy polski sinolog. A no ja Państwo wiecie, ja nie jestem typowy i profesor Gawlikowski też nie jest typowy, ale my jesteśmy takimi egzemplarzami. Znaczy ja jestem jego oczywistym uczniem, natomiast ja się od niego uczyłem tej miłości do Chin i szacunku do Chin, miłości i my zupełnie inaczej postrzegamy Chiny, inaczej postrzegamy tą rzeczywistość. No i my jesteśmy nietypowi. Natomiast ten człowiek to jest typowy sinolog, jest typowym polskim sinologiem i to jest żałosne. I to jest bardzo przykre, bo chciałbym czasami posłuchać, tylko wtedy, kiedy słucham profesora Gawlikowskiego, to ja mogę przy tym to mnie uspokaja. Jego sposób mówienia to jest taki sposób mówienia, tak jak ludzie mówią, jak rodzice mówią o dziecku. No, albo jak narodowcy mówią o swoim narodzie, o swoim państwie, o swoim narodzie, to właśnie tak ciepło się wyrażają. No, ale ten człowiek nie ma nic z tym wspólnego. Więc przez pierwsze paręnaście minut proponuję, znaczy uzbroić się w narzędzia obronne przeciwko tym antychińskim różnym sformułowaniom, myślom głównie. No ale później jest coraz lepiej. To znaczy, myślę, że to jest tak, że cenzura, ci dwaj faceci, którzy to zrobili ten materiał, zdecydowali, że cenzura będzie działała na początku, a później już nikomu nie będzie chciał słuchać i da sobie spokój. I przez cenzurę to przejdzie. To być może, to bardzo prawdopodobne. W każdym razie nie zdziwiłbym się, gdyby tak właśnie było. Bo w tej drugiej, większej części tego materiału sporo jest takiej wiedzy, nie wiem, czy użytecznej, bo to co jest dla jednego jest użyteczne, dla drugiego zupełnie nie. Ale takiej wiedzy, która często obiektywnej. Znaczy bardziej obiektywnie niż w tych pierwszych 15 minutach. Dla mnie spora część tej wiedzy to były, znaczy to o czym on mówił, to ja z różnych miejsc słyszałem. Powiedzmy sobie, że w jakichś 75% o tym już z różnych źródeł słyszałem. Natomiast on tutaj to jakby złożył wszystko do kupy. No ale zawsze pozostaje te 25%, których nie słyszałem, prawda? I to jest jakby rzecz cenna, bo każda nowa wiedza jest cenna. Pytanie tylko oczywiście w takim przypadku jest następujące. Czy mam do czynienia z obiektywną prawdą, czy z polskim sinologiem, czy z prawdą polskiego sinologa? To jest oczywiście zawsze pytanie i ja nigdy tego nie wiem. Myślę, że to jest materiał dla bardziej wyrobionych osób. I proszę pamiętać o jednym. Ja jestem przekonany, że ten człowiek, nikt nie zwraca, w ogóle nie interesuje mnie, kto to mówił. Że ten człowiek, który mówi do Państwa w tym podcaście, jak to się nazywa, czyli w tym pliku audio, on jakby zapomina o jednej bardzo prostej rzeczy, że w obszarze białych ludzi to nie tylko było, bo on wspomina Imperium Rzymskie w tym momencie, nie tylko było takie zachowania, które mają miejsce w tej chwili w Chinach, w KPH i wokół KPH, nie tylko były, ale one funkcjonują. One wręcz funkcjonują w sposób bardziej zawoalowany, ale funkcjonują. A czy to jest Francja, czy to jest Wielka Brytania, czy to są Stany Zjednoczone, czy to są Włochy, to funkcjonuje. Czy to są Niemcy. Tego typu rzeczy funkcjonują. I proszę zwrócić uwagę na te momenty, kiedy on mówi o sprawczej roli KPH, o tym, jak KPH dba o swoich członków i tak dalej. Czy to nie jest coś, co Państwo doskonale znacie, również z Polski? Również z Polski. Czy to nie jest to samo? Dokładnie to samo. Oczywiście tam KPH ma już ile tam lat? 20, 21, no to już setka. Prawie 100 lat, w związku z tym prawie. Dobiega setki, w związku z tym, a nie istnieje żadna polska partia, która miałaby dłużej niż kilkanaście lat. Więc nie ma co porównywać. Więc pokoleniowo nie ma co w ogóle porównywać. Natomiast, no bo nie ma żadnej partii, która tak długo trwa, tak długo istnieje. Natomiast oczywiście w Europie, w Stanach Zjednoczonych, tak, to wszystko istnieje bardzo długo i tam działania, które są oczywiste w KPH, są również, mają miejsce. Także jeśli Państwo myślicie, że tak jak on sugeruje, że to jest w ogóle coś niezwykłego, że to jest kuriozalne, że to w ogóle jest jakiś prawie feudalizm. Nie, nie, nie. Nic podobnego. Wystarczy, żebyście na moment przestali słuchać i pomyśleli w tym momencie, kiedy on bajki takie opowiada, o tym, jak to się dzieje u nas, czy we Francji, czy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych. I wtedy okaże się, że nic podobnego. Że nie jest, nie ma, że w Chinach nie istnieje, znaczy oczywiście Chińczycy wypracowali sobie a przez te ostatnie prawie 100 lat komuniści wypracowali sobie pewien sposób myślenia, postępowania, działania z członkami partii i z pozostałymi ludźmi, ze społeczeństwem. No ale to nie jest tak, że to jest jakiś ewenement na skalę światową. Nic podobnego. Nic podobnego. Można dokładnie te same rzeczy spotkać w tym. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy na przykład we Francji. I koniec. W Niemczech. Wszystko to samo. Ostrożnie, zatem, ostatnie słowa. Ostrożnie z tym tekstem. Ostrożnie, bo tam jest wiele min, intelektualnych min. I to, że to jest, ośrodek OSW, to właśnie w ostatnich latach, w ostatnich 10 latach i więcej, OSW spadło na łeb, na pysk. Po prostu z tego się żebra propagandowy ośrodek. Z tego się zrobił, z ośrodka naukowego zrobił się ośrodek propagandowy. No, ale to nic nowego. Polskie uniwersytety, wszystkie, od najlepszego do najgorszego, są w tej chwili ośrodkami naukowymi z ogromnym, ale ogromnym wsadem propagandowym. Ogromnym. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.